Konferencja, którą wygłosi ksiądz dr Adam Pawlaszczyk, notariusz Sądu Metropolitalnego w Katowicach, na temat pierwszego przykazania. Bardzo serdecznie witam wśród nas księdza doktora Adama, młody naukowiec, ale moi kochani, no trudno powiedzieć, że się zna kogoś, ale gdybyśmy znali serce księdza Adama, to jego doświadczenia Boże, duchowe wystarczyłyby na dobrą książkę już. Prosimy o podzielenie się refleksją na temat Bożego pierwszego przykazania.
Zacząłem się lekko obawiać, czy ksiądz Tadeusz nie zacznie o tych doświadczeniach duchowych opowiadać tutaj. Jednak nie. Przepraszam z góry za moją niedyspozycję, ale pora jest jaka jest i różnie to bywa z przeziębieniami i innymi rzeczami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słońce zachodzi, a ciemność się zbliża, lecz Ty zostajesz wierny przyjacielu. Ukaż nam teraz spokojne oblicze Twojego bóstwa. Panie, tak bliski, a jakże daleki, wypowiedz słowo, które padnie w serca, aby je wzmocnić niezłomną pewnością, że jesteś z nami. Nic to, że ścieżka ziemskiego istnienia przez mroki wiedzie i pustynię suchą, przecież my wiemy, że idziesz przed nami, wskazując drogę. Wszystko, co rozum wyznaje i myśli, a serce czuje przez nadzieję wiary, Tobie składamy z pokorną miłością, Najświętsza Trójco. Amen. Cytuję ten hymn z liturgii godzin, dokładnie z Nieszporów. Tak pełen poetyckiego piękna, jako naszą modlitwę na rozpoczęcie tego spotkania, tej konferencji. Wśród czterech zwrotek znajduje się jedna szczególnie mi droga. Druga. Panie, tak bliski, a jakże daleki, wypowiedz słowo, które padnie w serca. Bliska mi, stąd umieściłem ją na swoim obrazku prymicyjnym, nie wiedząc nawet, że faktycznie to zawołanie z dnia prymicji zazwyczaj staje się dla księdza mottem całego życia. Staję bowiem przed wami jako zupełnie obcy ksiądz, zupełnie obcy człowiek. Mam się posługiwać pewnym narzędziem, a jest nim słowo. To będzie podstawowa linia kontaktu między mną i wami. Z większością z was widzę się po raz pierwszy, być może po raz ostatni. A jednak ma być więź, aby ten czas nie był zmarnowany. Słowo jest wielką tajemnicą. Właściwie wszystkie religie widziały w nim dar Boży. Ofiarowany człowiekowi razem z pierwszym dniem życia. I miał to być podobno od razu cały język. Szły spory pomiędzy narodami, który z nich jest dziedzicem pierwszego języka. Każdy dowodził własnych praw, nieraz uciekano się do bardzo prymitywnych, naiwnych doświadczeń, jak choćby to opisane przez Herodota, o dzieciach, które usiłowano wychować gdzieś z dala od ludzkiej mowy. I oto słowo staje się przez najbliższe minuty naszym spotkaniem. Niech Pan Bóg to sprawi, o ile ja i wy uczynimy pewien wysiłek, że urzeczywistni się Jego zamysł, zamysł Stwórcy, który stwarzając świat rozpoczął od słowa. Na początku było słowo. En arche, en hologos. Gdyby to dokładnie przetłumaczyć, wyszłoby nawet na początku był sens. A sens był u Boga i Bogiem był sens. Mówię o tym wszystkim w formie pewnego poważnego wstępu, by uzasadnić swoją tutaj obecność, aby ona faktycznie miała sens. Temat zaś mojego wystąpienia będzie miał bardzo swobodny styl i brzmi: mam swe lata, wiem co robię, czyli precz z mamoną. Moi drodzy, tak to jest, że czasem w życiu nie ma przypadków, ale czasami różne sytuacje życiowe podpowiadają pewne tematy. Otóż znalazłem ostatnio niezwykle ciekawą notkę w gazecie, dziennik Gazeta Prawna, o polskim rynku teleezoterycznym. Otóż inwestują w niego zagraniczne firmy. Jest się o co bić, napisano w notce prasowej, bo z usług telewróżbitów korzysta około 3 milionów Polaków. Szybciutko sprawdziłem w internecie, ile też nas jest. Podobno 38 milionów 167 329 mieszkańców. Oznacza to, że co 12 z nas korzysta z telewróżbitów. Dokładnie napisano, wróżbita Maciej, największa gwiazda Kosmika TV, codziennie przed telewizory przyciąga kilkadziesiąt tysięcy widzów. Co najmniej kilkuset dzwoni do niego w czasie programu, o ile się wdzwonią, ponieważ takie połączenie kosztuje 4 zł, podobno tam się nie można dodzwonić. W każdym bądź razie kolejnych kilkaset wróżek, tarocistów, numerologów przewiduje przyszłość swoim klientom za pomocą telefonów, e-maili i czatów i mają co robić. Gdy 3 lata temu właściciel takiej telewizji EzoTV wprowadzał na rynek telefonię wirtualną, szacował liczbę odbiorców na około 3 miliony osób. Wiecie, moi drodzy, czytałem tę notkę i usiłowałem sobie zadać pewne pytanie. Nawet nie to w jakichkolwiek kwestiach moralnych, czy to jest dobre, czy to jest złe. Otóż usiłowałem sobie siebie wyobrazić przed telewizorem, że mam w ręku pilota i telefon komórkowy i jest ktoś taki jak ten wróżbita Maciej. Co musiałbym myśleć, co musiałbym czuć, żeby się zdecydować na tego SMS-a albo na ten telefon? I zastanawiałem się nad tym dosyć długo. Dlaczego człowiek to robi? Odpowiedź wydaje się oczywista. Robi to z ciekawości. Z ciekawości, no tak, ale gdyby tak było, to po 2 tygodniach całość przestałaby istnieć, bo każdy zaspokoiłby przecież swoją ciekawość. Myślałem i wymyśliłem. Chodzi o to, żeby poznać swoją przyszłość, ale nie z ciekawości, tylko po to, żeby zacząć mieć nad nią jakąś władzę, móc nad tą przyszłością zapanować. Nie tylko wiedzieć, lecz móc coś z tym zrobić, zmienić bieg przeznaczenia, mieć władzę nie tylko nad samym sobą, w sensie decyzyjnym, lecz i nad tym, co przyniesie los. Mówię o tym celowo. Dzisiaj bowiem chcę przytoczyć 2 szczególne zdania, które brzmią zupełnie inaczej. Wypowiedziano je w zupełnie innych historycznie momentach, Stary Testament, Nowy Testament, a jednak oznaczają dokładnie to samo. Pierwsze, Księga Wyjścia, rozdział 20, wers 3. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Wiadomo, pierwsze z przykazań. Ksiądz Tadeusz robił wprowadzenie, powiedział, że taki będzie cykl. Tego się zresztą domyślałem. Drugie, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, wers 24. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Od razu się rzuciłem w wir poszukiwań. Tekst oryginalny, a właściwie nawet już później jego tłumaczenie łacińskie w Wulgacie. W tekście łacińskim rzeczywiście też występuje słowo mamona. Nemo potest i tak dalej, i tak dalej. Deo servire et mamone. Potem patrzę do greckiego, czyli tego oryginalnego i rzeczywiście też jest. Kai mamona. Słowo mamona. Takie dziwne. Podobno wywodzi się od aramejskiego słowa mamon, oznaczającego pewność, zaufanie, bezpieczeństwo. Powszechnie kojarzone jest z pieniędzmi, z bogactwem. W chrześcijańskiej interpretacji kojarzone jest z mamieniem, mamić kogoś, być pokusą, fałszywym źródłem poczucia bezpieczeństwa. Znalazłem gdzieś fragment tekstu księdza Słomki. Słowo mamona, choć zadomowione w naszym języku, jest tylko transliteracją. Ale i w Grece ten wyraz jest właściwie obcy, on jest bardzo dziwnym wyrazem. Pojawia się tylko w Ewangelii Łukasza, w paralelnym tekście u Mateusza i nigdzie poza tym. I nie ma go ani w Grece klasycznej, ani w Grece koine. Po prostu go nie ma. Niewątpliwie rzeczywiście pochodzi z tego aramejskiego języka, tam gdzie oznaczał zabezpieczenie, oparcie, pewność. Do tego stopnia, że w hebrajskim odpowiada mu słowo amen. Podobno. Jednak ten ewangeliczny kontekst, w którym używa go Pan Jezus, sprawił, że myślimy, iż mamona to pieniądze. Użycie tego wyrazu przywołuje na myśl demoniczną rolę pieniądza. Niekoniecznie jednak. Coś w tym jest. Dlatego rozpocząłem od tej takiej tendencji, od tego myślenia, że chciałoby się zapanować nad swoją własną przyszłością. Tak pokierować tym swoim życiem, żeby ściśle z moimi szarymi komórkami to współbrzmiało, współgrało. Coś w tym jest, że albo służy się Panu Bogu, albo temu pragnieniu zabezpieczenia samego siebie według własnej wizji przyszłości. Kochani, my to wiemy, niepewność to jest jeden z najgorszych stanów. Czasami, kiedy tkwisz w niepewności, to wolałbyś, żeby przyszła już ta tragiczna wiadomość i już to wiedzieć, ale nie czekać więcej, nie czuć niepewności. Niepewność, jeden z najtrudniejszych stanów dla człowieka. A ja proponuję wam, spójrzmy na całą historię tego, kim jesteśmy. Na całą historię właściwie dobra i zła, skoro mowa będzie o przekazaniach w tym cyklu konferencji. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, pewnie już gdzieś tam to wam wpadło do uszu, jak ojcowie Kościoła przedstawiali pojawienie się zła na świecie. Kwestię tego, skąd wziął się szatan, skąd wziął się grzech. Samo słowo Luciferus, większość wie, oznacza niosącego światło, anioła światłości, jednego z największych, najmocniejszych, najpiękniejszych. Tenże popadł jednak w pychę, zapragnął zająć miejsce drugiej osoby Trójcy Świętej, stać się po prostu Bogiem. Powiedział, nie będę służył, non serviam. I w ten sposób stał się przeciwieństwem tego, czym faktycznie miał być, wrogiem i aniołem ciemności. Bez względu na to, jak w rzeczywistości było, gdyż tak jak powiedziałem, są to tylko przekazy tradycji, faktycznie już w Piśmie Świętym widać, że właśnie taka postawa rodzi wszelki problem. Gdybyśmy się przypatrzyli wszystkim grzechom, które rodzą się w Piśmie Świętym, które gdzieś tam są przedstawione w Piśmie Świętym, to one zawsze pochodzą z tej jednej postawy. Ja sam sobie coś poustawiam. Ja sam sobie poukładam swoje życie. Ja sam zadecyduję o tym, co jest dobre, a co złe dla mnie. Był Adam i była Ewa. Mieszkali w raju. Mieli wszystko, czego mogli zapragnąć. No właśnie, czego mogli zapragnąć. Bo nagle pojawia się pragnienie czegoś, czego pragnąć się nie powinno, czego pragnąć nie mogą. Zjedli owoc z drzewa zakazanego, gdzie indziej nazywane drzewem poznania dobra i zła, gdyż ulegli pokusie słów, będziecie jako bogowie. To zły im wmówił, że są nieszczęśliwi tacy, jacy są, że muszą wiedzieć więcej, że muszą bardziej zapanować nad swoim życiem, że sami dadzą radę. I od tego momentu człowiek tworzy swoje iluzje, miraże, że sam da sobie rady. I co z tego wychodziło? Przykładów można by podawać setki. I to są bardzo często ludzie sprawiedliwi, ludzie wierzący. Jest król Dawid, przecież przeszedł do historii i gdzieś tam Batrzeba. On siedzi szczęśliwy w swoim pałacu. Ma wszystko. Jego żołnierze walczą, a on nie ma już właściwie czego pragnąć, bo ma wszystko. A jednak zapragnął. Żony przyjaciela, Uriasza Chetyty, wiedział, że nie wolno. Prawo moralne, którego źródło jest w Bogu, nagle dla niego stało się nieprzydatne. Coś innego w nim zapanowało, a raczej sam stworzył sobie swoje prawo moralne. Potem już prosta droga od pseudoszczęścia do prawdziwego piekła. Czemu uwierzył, że czegoś mu do pełni szczęścia brakuje? A potem byli inni, mniej, bardziej wierzący, wrogowie Boga, przyjaciele i tak dalej. Galilee Vicisti wykrzyknie w przyszłości, już w erze chrześcijańskiej, Julian Apostata, dobry cesarz właściwie, któremu chrześcijaństwo było nie po drodze, który w tak wysublimowanym stylu prześladował chrześcijan, że nawet sprzyjający mu historyk Ammianus zapisał, że warto byłoby nad tym opuścić zasłonę milczenia. Przegrał wojnę, zginął. Przedtem tylko wykrzyknął, że Galilejczyk wygrał. Dlaczego wcześniej uwierzył, że ma sens walczyć z Bogiem? Czemu ta właśnie postawa wyjścia na pierwszą pozycję, wyjścia przed Boga, stała się początkiem wszelkiego szaleństwa grzechu? Ano temu, że człowiek pomyślał, że warto być Bogiem i gorzko się na tym przejechał. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Brzmi znajomo, a powinno oznaczać, nie możecie służyć Bogu i na własną rękę załatwianemu szczęściu, prognozowaniu, planowaniu, układaniu życia. Moi drodzy, ja pisząc tę konferencję postanowiłem podkreślić, mam ogromną nadzieję, że nikt z was nie zrozumie mnie opacznie. Wiem o tym, że samostanowienie jest jedną z podstawowych ról rodzaju ludzkiego, cech człowieka. Zechciał go zresztą sam Bóg, dając nam dar wolności, czasem nieszczęsny. Nie chodzi o to, byśmy nie stanowili o sobie, byśmy byli poddani tylko i wyłącznie nurtowi. Absolutnie nie. Chodzi o to, żebyśmy w tym samostanowieniu wiedzieli, jaka jest właściwa kolejność i że bez Pana Boga to naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Jest coś szczególnego w tej dzisiejszej tendencji cywilizacji zachodniej. Dzisiaj to właśnie samostanowienie, czyli możliwość decydowania o sobie samym, jest czymś w rodzaju bożka, czymś postawionym na pierwszym miejscu. Mówią, że to jest wolność, oczywiście kłamiąc. To właśnie samostanowienie, ale bez innych odnośników, staje w centrum niejako pojęcia godności osobowej. Jeżeli ktoś temu zaprzeczy, to powiedzą, ty nie szanujesz człowieka, ty nie szanujesz godności ludzkiej. Słusznie, gdyż godność człowieka na tym właśnie polega. Ale kim jest człowiek? Czy naprawdę potrafi ustalić takie prawo, tak pokierować i teraźniejszością, i przyszłością, by realizować samego siebie? Sami widzicie, że nie. I najczęściej ci koryfeusze wolności, czy raczej pseudowolności, ostatecznie pozostawiają człowieka samego. Samego. Czy to nowość? Nie. Każdy tak zwany, gdyby to określić słowami, wyrażeniem Hölbecka, kryzys metafizyczny, czy jakiś przełom, każda kolejna postać egzystencjalizmu, to po prostu efekt naiwnej wiary człowieka, że może sam sobie być Bogiem, że może mieć innego Boga przed Bogiem prawdziwym, że może samemu sobie stworzyć raj. Bo człowiek ostatecznie sam w sobie potrafi stworzyć tylko piekło. W polski rynek teleozotoryczny inwestują zagraniczne firmy. Jest o co się bić. Zagraniczni inwestorzy przyznają. Polski rynek rozwija się świetnie. Jest jednym z najbardziej prężnych w Europie. Pozostaje mi mieć nadzieję i odnośnie do siebie, i odnośnie do was, że ten pilot w ręce, czy ten telefon, wysłany SMS, czy wykonana rozmowa niekoniecznie będą dotyczyły władania nad naszym życiem. Bo o tym najlepiej rozmawiać z Panem Bogiem, który powinien być na pierwszym miejscu i wtedy, znacie to od przedszkola, wszystko inne jest na właściwym. I tylko wtedy jest raj. Słońce zachodzi, a ciemność się zbliża, lecz ty zostajesz wierny przyjacielu. Ukaż nam teraz spokojne oblicze twojego bóstwa. Panie, tak bliski, a jakże daleki. Wypowiedz słowo, które padnie w serce. aby je wzmocnić niezłomną pewnością, że jesteś z nami.
W dzisiejszej Ewangelii pada pytanie: Panie, gdzie mieszkasz? I tego dnia pozostali u Niego. Tam, gdzie mieszka Pan, tam jest bezpiecznie. Księże Adamie, dziękuję trzykrotnie za piękno prawdy, za piękno słowa i za piękno świadectwa. W czym tkwi piękno świadectwa? Żeś swoją inteligencję i talenty oddał na służbę Bogu. Bóg zapłaci.